temat rozważania w oczekiwaniu na uwielbienie. W oczekiwaniu na uwielbienie. Znamy, chyba dobrze nam wszystkim jest tekst Rzymian 8:29, gdzie mówi się, że wszystkim, którzy Boga miłują, wszystko dopomaga ku dobremu. A dalej mówi się, że Bóg wybrał tych, których przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. No jak to? Jakaś pomyłka. Czas przeszły. Czas przeszły. Uwielbił już. To przecież czas przeszły, ale tu jest czas. To jest czas przyszły, ale tu jest w czasie przeszłym, to jest powiedziane. Bo u Boga czas przyszły jest teraźniejszością. Dla Niego czas nie ma znaczenia. On jest ponad czasem. On jest ponad czasem. Nie jest ograniczony. On powołuje, usprawiedliwia i jednocześnie uwielbia, obdarza chwałą. Chociaż my tej chwały jeszcze za bardzo nie przeżywamy. Często jako ludzie wierzący traktujemy swoje zbawienie w kategoriach doczesnych, ziemskich, zapominając o Jego wiecznym wymiarze. Ale przyjmując Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, przyjmujemy cały tak zwany pakiet Jego błogosławień, zarówno te doczesne, jak i te przyszłe, które są poza naszą śmiercią. Przecież pamiętamy, apostoł Paweł w 15 rozdziale listu do Koryntian mówi, jeżeli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ludźmi najbardziej pożałowanymi, godni. Jeżeli my tylko w ziemskich kategoriach to rozpatrujemy. Zawsze musimy pamiętać o tym, że nasze doczesne życie jest kroplą w porównaniu z oceanem wieczności. Dopiero wtedy, kiedy Pan Jezus zostanie uwielbiony i my w Nim zostaniemy publicznie uwielbieni, obdarzeni chwałą, wierzący w Jezusa Chrystusa przez Jego usprawiedliwienie i uświęcenie zmierzają razem z Nim do uwielbienia. Świat, w którym żyjemy, pod wieloma względami jest piękny, pełen wspaniałych widoków, wschodów i zachodów słońca. Jakże piękne są w nim różne pory roku, ale wiele wskazuje na to, że jest to jedynie hotel, przydrożna gospoda, namiot, szkoła, a nie prawdziwy dom. Wszystko bowiem wokół nas ulega zmianie. Praca, rodzina, miejsce zamieszkania ciągle się zmieniają. Świat, w którym żyjemy, ciągle się zmienia. Jest pełen cierpień i rozczarowań. Jest to świat ludzi umierających. Stale żegnamy kogoś bliskiego. W czasie spotkań rodzinnych czyjeś krzesło zawsze jest puste. Ze smutkiem wspominamy naszych ojców i nasze matki. Nie ma już wielu naszych sąsiadów i przyjaciół. A na cmentarzach spotykamy coraz więcej grobów swoich znajomych, a nawet z rodzin. Nasze ziemskie domy wkrótce zostaną puste. Starość i śmierć dopadnie każdego z nas. Zanim przejdziemy na stałe do swojego wiecznego domu, już teraz możemy być w swoim duchowym domu w Chrystusie. Przyjęcie Chrystusa wiarą i trwanie w Nim, mimo codziennego obciążenia, kłopotami życia w tym świecie, uciekanie się do Niego w okresach kryzysu i choroby, to nasze przebywanie w Jego duchowym domu. Mimo zawodu, rozczarowań i śmierci w tym świecie, prawdziwy chrześcijanin w Nim znajduje swoje miejsce ucieczki. Jego łaska może zadowolić i pocieszyć wszystkich. W trudnych chwilach życia można się wiele od Niego nauczyć. To On powiedział: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Trudne chwile to czas, gdy najwięcej uczymy się w szkole Chrystusa. Apostoł Paweł, jako człowiek duchowo odrodzony i połączony z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, mógł napisać w drugim liście do Koryntian, 4 rozdział, od 16 wiersza: nie upadamy na duchu, ale jeśli nasz człowiek zewnętrzny ulega zniszczeniu, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie zaś cierpienia, które chwilowo znosimy, przygotowują nam bezmiar wiecznej chwały. Nam, którzy nie wpatrujemy się w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, trwa do czasu. Natomiast to, co niewidzialne, wiecznie. Nasze cierpienia przygotowują nam bezmiar wiecznej chwały. Pamiętajmy o tym. Możemy wytrwać w tych cierpieniach, ponieważ wpatrujemy się w to, co niewidzialne. Na czym to polega? Inne przykłady to wpatrywanie się oddają jako: patrzymy. Jesteśmy zapatrzeni. Winniśmy spoglądać, czy zabiegamy o to, co niewidzialne. Być zapatrzonym to skoncentrować się na czymś, swój wzrok zawiesić, albo jak często mówimy, wlepić swój wzrok w coś. Tak. Tak wpatrywali się uczniowie, kiedy Jezus odchodził. Patrzyli, patrzyli, patrzyli. List do Hebrajczyków również nakazuje nam: wpatrujmy się w Jezusa. Wpatrujmy się. Spoglądanie, szukanie, staranie się w tym świecie o to, co wieczne, jest dość trudnym zadaniem. Nawet dla prawdziwego chrześcijanina. Posiada on bowiem ciało, które wszystkimi swoimi zmysłami tkwi w tym fizycznym świecie. Odczuwa zmęczenie, ból, strach. Łatwo mu doświadczać rzeczywistości materialnej, która go otacza. Człowiek taki w naturalny sposób nie przyjmuje darów Ducha Bożego. Są one bowiem dla niego głupstwem i nie może ich zrozumieć, ponieważ może je badać jedynie w sposób duchowy, mówi w 1 do Koryntian apostoł Paweł. To człowiek świecki. całkowicie w swoim myśleniu i postępowaniu pogrążony w tym świecie. On żyje tylko w tym materialnym. To tak zwani materialiści. Nie wierzą w żadne duchowe jakieś sprawy. Również tradycyjny chrześcijanin, polegający jedynie na określonych rytuałach, może łatwo stać się człowiekiem świeckim, ograniczonym wyłącznie do swoich zmysłów. Nie rozumie on spraw duchowych i nie interesuje się nimi. Nawet prawdziwi, odrodzeni chrześcijanie też mogą ulegać takim nastrojom. W czasie choroby usilnie modlą się oni o swoje uzdrowienie i proszą o to innych braci i sióstr w Chrystusie. Niektórzy bardziej charyzmatycznie nastawieni chrześcijanie uważają, że Bóg chce, abyśmy byli zdrowi fizycznie. Ale dobrze wiemy, że Bogu przede wszystkim zależy na naszym duchowym zdrowiu. Dlatego modląc się o chorych, módlmy się o ich wytrwanie w wierze, by nie gniewali się i nie obrażali na Boga, lecz z ufnością znosili swoje cierpienia, a następnie też prośmy Boga o ich zdrowie fizyczne. Właśnie wtedy najbardziej świadectwo o Chrystusie jest autentyczne i przemawiające, kiedy mówi to człowiek cierpiący. Pamiętam, jak byliśmy w Konstancinie z Joni Erickson, która jest paraliżowana cała od szyi do dołu. I kiedy ona w tym wózku śpiewała, śmiała się o chwale wiecznej, o spotkaniu z Jezusem Chrystusem, o tej radości zbawienia. Te pielęgniarki stały i po prostu płakały, rzewnie płakały. No bo jak to śpiewać, kiedy się w takiej sytuacji jest? Jak się radować? Tak, i to jest właśnie istotą i wtedy to świadectwo przebija najbardziej, kiedy w takiej sytuacji człowiek nie załamuje się, jest ufny i tak dalej. Również Paweł, będąc prześladowany i poniżany przez obcych i fałszywych braci, niedomagania swego ciała, nieraz był przygnębiony na pewno. I wtedy Pan Jezus otworzył przed nim drzwi przyszłej chwały. Po takim przeżyciu apostoł mógł napisać, to 2 Koryntian 12, od 3 do 5. Znam takiego człowieka, czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg to wie, który został porwany do raju i usłyszał niewyrażalne słowa, jakich nie godzi się człowiekowi wypowiadać. Takim będę się chlubił, a samym sobą nie będę się chlubił, chyba że moimi słabościami. Jakże wielkim wsparciem była w jego służbie ta wizja. Jakże miłosierny okazał się Bóg, wspierając w ten sposób swego sługę. Jakie są błogosławione skutki cierpienia? Cierpienie to proces oczyszczania i uszlachetniania naśladowców Jezusa. Jest taka książka Krzyż Chrystusa, autorstwa Johna Stotta, angielskiego teologa. Chcę zacytować, co on mówi o cierpieniu. Mianowicie mówi tak, nauczanie biblijne w połączeniu z osobistym doświadczeniem wykazuje, że cierpienie jest ścieżką wiodącą do świętości i dojrzałości. W ludziach, którzy cierpią, istnieje coś, czego nie da się do końca uchwycić czy wyrazić. Roztaczają oni pewną aurę, której brakuje innym. Przejawiają cichość i łagodność Chrystusa. Jednym z najbardziej godnych uwagi stwierdzeń, jakie zawarł Piotr w pierwszym swoim liście, jest to, że kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Wydaje się, że apostoł chce nam powiedzieć, że cierpienie fizyczne rzeczywiście wywiera na człowieka wpływ hamujący chęć do grzechu. Cierpienie jest w rzeczywistości darem od Boga dla wszystkich spośród Jego ludu, stając się częścią ich powołania. Dlatego nie powinni być nim zdumieni, bowiem nie dzieje się nic nadzwyczajnego, gdy cierpią. Mają wręcz oczekiwać cierpienia. Najbardziej wyraziście oddają to słowa Pawła. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowania znosić będą. Co więcej, cierpiący za Jego przykładem cierpią razem z Nim. Są teraz nie tylko obserwatorami Jego cierpień, nie tylko świadkami, nawet kimś więcej niż naśladowcami, bowiem uczestniczą w Jego cierpieniach, mają udział w Jego kielichu i Jego chrzcie. A więc tak jak uczestniczą w Jego cierpieniach, tak również będą uczestniczyć w Jego chwale. Koniec cytatu. Autor listu do Hebrajczyków wspomina bohaterów wiary. Znacie ten rozdział 11. Którzy pokonując ziemskie, doczesne ograniczenia, pozostali wierni swemu Panu. Jednym z tych bohaterów był Mojżesz, który, jak czytamy 11 rozdział od 24 do 7 wiersza, o którym tak się mówi. Gdy stał się dorosły, nie chciał uchodzić za syna córki Faraona. Wolał raczej cierpieć krzywdy razem z ludem Bożym, niż korzystać z chwilowej rozkoszy grzechu. Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za bogactwo większe od skarbów Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Dzięki wierze opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla. Uwaga teraz. Trzymał się bowiem niewidzialnego, tak jakby go widział. Natomiast inni bohaterowie wiary doświadczyli, 36 do 38 mówi się, doświadczyli publicznych szyderstw i biczowania, ponadto kajdan i więzienia. Byli kamienowani, przeżynani piłą, ścinani mieczem, tułali się w skórach owczych i kozich, cierpieli niedostatek, byli uciskani i poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Ludzie ci też patrzyli na niewidzialnego, patrzyli na to, co trwa wiecznie, To samo pomagało pierwszym chrześcijanom znosić wielkie prześladowania. Oni byli zapatrzeni na oczekującą ich chwałę. W antologii literatury patrystycznej pod redakcją księdza Michalskiego czytamy o Ignacym Antiocheńskim, który w drodze na śmierć w Rzymie około 110 roku w swoim liście do Rzymian napisał: piszę w tej chwili do wszystkich kościołów i wszystkim oświadczam, że chętnie umieram dla Boga, a więc nie przeszkadzajcie mi w tym. Błagam was, nie okazujcie mi zbytecznej życzliwości. Pozwólcie mi stać się żerem dzikich zwierząt, bo przez to pójdę do Boga. Jestem niejako pszenicą Bożą i gdy na mąkę zmielą mnie zęby dzikich bestii, stanę się czystym chlebem Chrystusowym. Toteż podniecajcie wy raczej te bestie, by naprawdę okazały się one grobem moim. Niechże nie pozostawią nawet szczątka z ciała mego, bym po śmierci nie ciążył nikomu. Gdy zaś świat nawet ciała mojego oglądać nie będzie, wtedy dopiero stanę się naprawdę uczniem Chrystusowym. Proście za mnie Chrystusa, abym właśnie za pośrednictwem tych zwierząt narzędzi mógł złożyć siebie ofiarę Bogu. Oczywiście nie rozkazuję wam jak Piotr czy Paweł, to byli apostołowie, a ja jestem tylko skazaniec. Oni już są wolni, a ja jeszcze niewolnik. Dopiero gdy wszystko przecierpię, stanę się wyzwoleńcem Chrystusa i zmartwychwstanę z Nim jako człowiek wolny. Na razie w kajdanach uczę się niczego nie pożądać. Koniec cytatu. Ignacy wpatrywał się w to, co trwa wiecznie. Tak jak Mojżesz patrzył na niewidzialnego. Nie prosił i nie oczekiwał na uwolnienie. Był gotów jak ziarno pszenicy być zmielonym kłami dzikich zwierząt, by jak najszybciej stać się chlebem na stole pańskim. Podobny los spotkał XVI-wiecznych anabaptystów. Oto jak umierał jeden z nich, Michał Sattler. Jest taka książka Anabaptyści, jeszcze kilka egzemplarzy jest w kiosku. Jak umierał jeden ten Sattler. Mówi się tak: poprzedzające egzekucję tortury zaczęły się na rynku, gdzie odcięto część języka Sattlera. Rozpalonymi szczypcami dwa razy wyrywano kawałki jego ciała. Następnie przywiązano go do wozu. W drodze na miejsce egzekucji jeszcze 5 razy posłużono się tymi szczypcami. Zarówno na rynku, jak i na miejscu egzekucji, mogąc jeszcze mówić, niezachwiany w wierze Sattler modlił się za swoich prześladowców. Gdy sznurami przywiązano go do drabiny i wsuwano do ognia, zachęcał zgromadzonych ludzi, sędziów i burmistrza do pokuty i nawrócenia, a następnie modlił się: wszechmocny i wieczny Boże, Ty jesteś drogą i prawdą. Ponieważ nie udowodniono mi błędu, z Twoją pomocą będę świadczył o tej prawdzie i zapieczętuję to swoją krwią. I jeszcze inny fragment z tej książki. W roku 1529 na drugim sejmie w Spirze wydano przeciwko anabaptystom cesarski wyrok śmierci. To w dużym stopniu przyspieszyło postępujący już program ich eksterminacji. Czasem przyjęte wysiłki okazywały się niewystarczające do powstrzymania coraz bardziej szerzącego się ruchu. Próbowano stosować też inne metody. Najbardziej ohydne ich zastosowanie miało miejsce w Szwabii. Wynajęto tam 400 specjalnych policjantów, którzy polowali na anabaptystów i natychmiast karali ich śmiercią. Grupa ta okazała się zbyt mała, dlatego powiększono ją do 1000 osób. Zabijano wszystkich, kobiety, dzieci, mężczyzn. Kiedyś zwiedzałem, już mówiłem wam chyba, wystawę narzędzi tortur. Jakże straszne są to narzędzia. Ich celem było zadanie ofiarom jak największego cierpienia. Przebijano ich ciało ostrymi gwoździami, przypalano ogniem, rozdzierano metalowymi narzędziami. Gdy męczennicy mdleli z bólu, polewano ich zimną wodą i dalej męczono. Niektórych wieszano za nogi i tak wisieli przez wiele dób. Mogliby uniknąć tych cierpień, gdyby odwołali swoje przekonania, ale tego nie zrobili. Jakże straszne były to czasy. Dziękowałem Bogu, że nie żyję w tamtych czasach, bo nie wiem, jakbym się zachował, naprawdę. Straszne. Powiedzieć wam o jakichś torturach? Nie, lepiej nie będę mówił. Także to są okropne rzeczy. Okropne rzeczy. Skąd ci męczennicy mieli siły do wytrwania w tym? Oni też wpatrywali się w to, co niewidzialne. Nie patrzyli na to, co widzialne, a patrzyli na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, trwa do czasu. Natomiast to, co niewidzialne, trwa wiecznie. I tak jak Mojżesz trzymali się niewidzialnego, jak gdyby go widzieli. Gdy radzono Pawłowi, aby nie szedł do Jerozolimy, odpowiedział: jestem gotów nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. W jednym ze swoich listów napisał: nikt z nas przecież dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Jeśli bowiem żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. A więc czy żyjemy, czy też umieramy, należymy do Pana. Nie bali się śmierci, ponieważ polegali na słowach Jezusa, który powiedział: każdy, kto żyje i we mnie wierzy, nie umrze na wieki. W szczególnych, ciężkich przeżyciach męczennicy doświadczali pomocy i pociechy Ducha Świętego, który świadczył o tym, że są oni dziećmi Bożymi. Jest on pocieszycielem i wspomożycielem naśladowcom Jezusa. To on pozwalał katowanym męczennikom patrzeć na ukrzyżowanego Jezusa, który powiedział: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w Gehennie. Przy innej okazji powiedział swoim uczniom: sługa nie jest większy od swego Pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Anabaptyści nawet uważali, że niesienie swojego krzyża wraz z Chrystusem na Golgotę i męczeńska śmierć to autentyczne naśladowanie swojego Pana. A jakże wiele męczenników Chrystusa spotykamy też w czasach dzisiejszych. Sama wiara w Chrystusa wprawia we wściekłość wyznawców innych religii, czy nawet niewierzących. Wielu wyznawców Chrystusa w naszym cywilizowanym świecie trafia z powodu swej wiary do więzień. Są bici, poniewierani, zabijani. Szlak chrześcijan jest zbroczony krwią. A przecież wiara w Jezusa Chrystusa czyni ich lepszymi ludźmi. Kochają nawet swoich nieprzyjaciół. Stają się bardziej uczciwi, stają się bardziej pracowici. A jednak otoczenie ich nienawidzi. Dlaczego? Przecież byliby bardziej społecznie przydatni, użyteczni, przyczyniliby się do podniesienia stanu moralnego społeczeństwa na wyższy poziom. Zostali jednak znienawidzeni i są prześladowani, ponieważ stale mówią o nowej, nadziemskiej rzeczywistości, o tym, który pochodził z innego świata. To burzy ich przekonanie, tych niewierzących, o istnieniu tylko tego materialnego świata. Nie mogą pogodzić się z tym, że jakiś jeszcze inny świat istnieje. Stale patrzyli na tego, który obdarzył ich pokojem i radością, ci męczennicy. Wlał do serca nadzieję na chwalebną przyszłość. Jezus Chrystus stał się dla nich przykładem, ideałem w tym świecie i za nim podążali. Nie tylko Chrystus, ale też wierzący w Niego zostaną uwielbieni. To ostateczny etap procesu zbawienia, jako dziedzictwo zagwarantowane przez Ducha Świętego. W czasie sądu ostatecznego unikną oni gniewu Bożego. Usprawiedliwienie, które dokonało się w czasie nawrócenia, zostanie w pełni urzeczywistnione. Wtedy dopiero dowiemy się, co to znaczy zbawienie. Nie w tych naszych wąskich, ludzkich, ziemskich zakresie. Niektórzy mówią, zbawienie, no to od nalogu uwolniony, radośnie żyje, dobrą rodzinę mam. Nie, to tylko mały początek tego, co ma się stać. Uwielbienie doprowadzi do pełnego poznania. To obecne, cząstkowe poznanie zostanie zastąpione pełnym, doskonałym poznaniem. Wyrazi się ono również w postaci uwielbionego ciała. Pan Jezus przemieni nasze poniżone ciało na podobne do swojego chwalebnego ciała, mocą, która może podporządkować sobie wszystko. Szczególnie zostanie wynagrodzona wtedy wytrwałość w cierpieniu, ponieważ błogosławiony człowiek, jak miesiąc temu mówiliśmy, Jakuba 1,12, błogosławiony człowiek, który znosi doświadczenie, bo gdy przetrwa próbę, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. Jakiego rodzaju będzie to nagroda? Pismo Święte mówi o nagrodzie w postaci niezniszczalnego wieńca. Jesteśmy też ostrzegani przed utratą tego wieńca. To wieniec niezniszczalny, wieniec chwały, niezwiędły wieniec chwały, bo nadto mówi się też o wieńcu sprawiedliwości, który Pan wręczy wszystkim, którzy z miłością oczekują Jego objawienia. Mówi się też o wieńcu chwały. Czymkolwiek będą te wyróżnienia i nagrody, możemy być pewni tego, że są one wyrazem wiecznej chwały i uwielbienia w obecności Pana Jezusa. Częścią tej nagrody będzie też wspólne zasiadanie na tronie wraz z Chrystusem, o czym mówi się w Ewangelii Łukasza. Jezus powiedział: gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. To bardzo pocieszająca obietnica dla wszystkich tych, którzy już teraz powierzyli Mu całe swoje życie. Nie tylko tęsknimy za Panem Jezusem my, On też tęskni za nami i oczekuje na spotkanie z nami. To rozważanie należałoby zakończyć ostatnią zwrotką znanej wszystkim nam pieśni. Gdy, Panie mój, odwołasz mnie ze świata, gdy olśni mnie Twej chwały wiecznej blask, gdy będzie dana mi czystości szata i ujrzę Ciebie, Jezu Królu łask, me serce wtedy pieśń zaśpiewa Ci, jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty. Drogi bracie i droga siostro, czy w swoim życiu patrzysz lub bierzesz pod uwagę to, co niewidzialne, co trwa wiecznie? Czy tak jak Mojżesz trzymasz się niewidzialnego? Niech dobry Bóg pomoże nam wszystkim, a wtedy pokonamy wszystkie trudności w swoim życiu. Amen.